Otwórzmy Słowo Boże na Księdze Jozuego. Będzie to rozdział 14. I od razu otwórzcie sobie jeszcze na 4 Mojżeszowej, na rozdziale 13. Będzie nam to potrzebne. Zacznę od fragmentu z Księgi Jozuego, to będzie rozdział 14 i wersety 5 do 3, nie, do 15, od 5 do 15. Synowie Izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Porozdzielali ziemię. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. I jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Wszyscy wiemy, że w pewnym momencie, kiedy już Izrael był dawno po wyjściu z Egiptu i po przejściu przez pustynię, stanęli przed ziemią obiecaną i właściwie Jozue odnosi się do tego fragmentu, do tego momentu sprzed 45 lat. Do słów, które padły 45 lat wcześniej i które on nie tyle dobrze zapamiętał, ale które się wypełniły co do joty. I dzisiaj chcę mówić o dwóch rodzajach ludzi, którzy wyszli z niewoli. Ponieważ z Egiptu wyszły dwa rodzaje ludzi. Jedni i drudzy przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone. Jedni i drudzy wyszli z Egiptu dlatego, że uwierzyli Mojżeszowi. Jedni i drudzy Mojżesza wybrali za swojego przywódcę. I bardzo często jest, właściwie może nie tyle bardzo często, co jest taki wątek w pismach Nowego Testamentu, który odnosi się do tej drogi, jaką przeszli Izraelici od wyjścia z Egiptu, przejścia przez Morze Czerwone, aż do ziemi obiecanej, traktując tę drogę, którą wtedy przechodził Izrael, jako taki typ albo zapowiedź drogi, jaką przechodzi każdy wierzący człowiek teraz. Od wyjścia z Egiptu, czyli wyjścia z niewoli grzechu, poprzez krew baranka, aż do wejścia kiedyś do ziemi obiecanej, którą jest wieczność i którą jest niebo, które jest dla nas obiecane. Jako wypełnienie, jako tak jak była dla nich ziemia mlekiem i miodem płynąca, tak dla nas jest to wieczność z Bogiem. I po drodze może się stać wiele rzeczy. I po drodze jedni idą i zachowują życie, a inni upadają i giną. I apostoł Paweł dlatego właśnie w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, mówi, że historia Izraelitów po drodze, która to, co się działo, to jest dla nas wszystkich lekcja. Dla nas, którzy żyjemy u końca wieków. Wymienia pewne sytuacje, które się zdarzały, to co było, że Izraelici szemrali, że się buntowali, że padało jednego dnia 23 tysiące i tak dalej, i tak dalej. I apostoł Paweł mówi, temu się wszystkiemu przyjrzyjcie, żebyście nie popełniali tych samych błędów, co oni. W liście do Hebrajczyków mamy również nawiązanie do drogi, jaką przeszedł Izrael, które jest przyrównane, która jest typem albo zapowiedzią tej drogi, jaką przechodzimy my wszyscy. I wróćmy na chwilę, bo wrócimy do tego tekstu, ale po drodze, bo ten tekst mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach, do których później jeszcze wrócimy. Ten tekst mówi o ludziach, o takim typie ludzi, którzy poszli, jak to się tutaj jest pięknie napisane, za Panem bez zastrzeżeń. Ja poszukałem, jak to jest w oryginale. Tam jest napisane, że poszli za Panem na całość. Tak dokładnie. Poszli za Panem na całość i bez zastrzeżeń. Okazali Panu wierność i w pewnych kwestiach byli gotowi pójść i objąć posiadanie ziemię, której tak normalnie, na, jakby to mówić, na ludzki, z ludzkiego punktu widzenia, to właściwie było nie do wykonania coś takiego. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna lekcja, do której później wrócimy. Otóż to, co dostajemy od Boga po drodze, to ten żywot, o którym Pan Jezus mówił, że dostaną żywot i to żywot w pełni. To wszystko jest, to wszystko mamy, ale każdy ma swojego olbrzyma. Przynajmniej jednego. Każdy ma swojego anaka. Każdy ma po drodze coś takiego, co musi zostać pokonane i w dodatku nie on będzie to pokonywał. Tylko to Bóg będzie pokonywał, a my mamy pójść za nim bez zastrzeżeń. Tak jak poszedł Kaleb. Czyli inaczej pójść na całość. Wróćmy na chwilę do sytuacji, która miała miejsce 45 lat wcześniej, kiedy Mojżesz wysłał wywiadowców do Kananu. I co się wtedy działo? Ja to może przeczytam, to są 13 i 14 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. I 13 rozdział to są od 17 wersetu. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka tam jest ziemia, jaka to ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. Jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa? Czy są na niej drzewa, czy nie ma? Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi. A był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. a Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Zatrzymam się tu na chwileczkę. Kiedy porównać życie człowieka, który nie ma tej pełni, którą Bóg daje, to jest mniej więcej takie porównanie jak między normalną kiścią winogron, a tą kiścią, którą trzeba nieść we dwóch. Coś takiego jest. Jest taka pełnia, jest taka radość w Bogu, jest taki rodzaj, jest takie życie, które jest w Bogu, o którym będziemy zresztą zaraz mówić w liście do Hebrajczyków. Tam jest mowa o tym, że można chodzić w odpocznieniu, że można żyć pod Bożymi skrzydłami, że można chodzić w Bożej mocy. I wcale nie chodzi o to, że wtedy będziemy piękni, zdrowi i bogaci zawsze, bo to nie jest kwestia fizycznej doskonałości już teraz na ziemi. To jest kwestia pewnego błogosławieństwa, w którym się chodzi, albo nie. I to jest kwestia tego, czy z Bogiem człowiek doświadcza pokonywania olbrzymów, czy też nie. I to mniej więcej właśnie jest tak. No jest kiść winogron, którą dwaj ludzie muszą nieść na jednym drążku. Wyobrażacie sobie coś takiego? Że to musi być ogromne. To nie jest normalne. To nie jest normalne. I właśnie życie z Bogiem nie jest normalne. Życie w łasce Bożej, życie w pełni, życie w tym, co Bóg daje. Ten żywot, i to żywot w pełni, to nie jest normalny żywot. To jest żywot taki, którego każdy chciałby doświadczyć. I nawet kiedy wychodzimy z Egiptu, nawet kiedy idziemy za Bogiem, to i tak jest pytanie, czy my tak naprawdę chcemy iść za Bogiem na full, jak to się mówi? Czy chcemy iść za Bogiem bez zastrzeżeń? I czy rzeczywiście Pan Bóg w tym momencie daje nam taki żywot, którego, jak to się mówi, pozazdrościć? I czy wtedy jest tak, że na przykład niewierzący ludzie czasem przychodzą do nas i mówią: wiesz co, ja chcę mieć to, co ty masz. Ja nie wiem, co to jest, ale ja chcę tego. Nie dlatego, że mamy lepszy samochód od nich. Nie dlatego, że nam się tam tynknie, sypie na domu czy coś. Nie. Mamy coś takiego, czego oni by chcieli, a czego nie mają. Tak jak te winogrona. Chciałoby się takie mieć. I tam były, w tej ziemi. Takie były. I przyszli do Mojżesza i do Arona i to do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Żeby dojść do celu, żeby posiąść w posiadanie tą ziemię obiecaną, oni musieliby najpierw pokonać tych olbrzymów. I mniej więcej jest tak jest w naszym życiu, żeby wziąć w posiadanie ziemię obiecaną, żeby dojść do końca naszej drogi, no musimy pokonać pewnych olbrzymów. I oni będą na naszej drodze stali. Nikt nam nie obiecał, że kiedy nawrócimy się, to życie będzie lekkie, łatwe i przyjemne i już nic złego, nic strasznego, nic trudnego nas nie spotka. Właściwie co? No Pan Bóg mógłby przecież dać im tę ziemię w taki sposób, żeby oni tych olbrzymów pokonywać nie musieli. Ale żeby pokonać tych olbrzymów, oni musieli podtrzymywać, mieć cały czas ufność, jaką mieli na początku. I zauważcie taką rzecz. Oni mieli ufność na początku, wierzyli, patrzyli się również na to, gdyby nie wierzyli, to by nie wyszli. Patrzyli się na to, co się działo z armią egipską, która była topiona w morzach, w wodach Morza Czerwonego, prawda? Przeszli suchą nogą przez to morze. Oni widzieli mannę, oni widzieli mięso, które spadało z nieba w postaci tych przepiórek. Oni widzieli wodę tryskającą ze skały, prawda? Oni widzieli wodę, która się zamieniła w wodę słodką, chociaż była gorzka. Oni widzieli węża na pustyni, na którego patrzyli i te kąsające węże traciły swoją moc. Ludzie byli uzdrawiani. Oni to wszystko widzieli. A mimo to było ich wielu tych, którzy przecież przez wiarę zostali wtedy uzdrowieni, bo oni popatrzyli na tego węża z wiarą i byli uzdrawiani. A mimo to wielu z nich tej wiary nie podtrzymało. Ta wiara nie była czymś, co było trwałe, co było trwałe od samego początku i tak jak na początku. Mówiłem o liście do Hebrajczyków. Przejdźmy na chwilkę do trzeciego rozdziału listu do Hebrajczyków. I to będą wersety od 12 do początku rozdziału 4, do 2 wersetu. Ja przeczytam ten fragment nie z przekładu tak zwanej Brytyjki, tylko przeczytam ten fragment z przekładu hebrajskiego, to znaczy z przekładu takiego hebrajskiego na polski, dokonanego przez Dawida Sterna. Uważajcie, bracia, żeby nie było w kimś z was nikczemnego serca, któremu brak ufności, co mogłoby was doprowadzić do odstąpienia od żywego Boga. Za to wytrwale napominajcie jeden drugiego co dnia, dopóki jeszcze zwie się on dzisiaj, aby żaden z was nie stał się zatwardziały wskutek podstępności grzechu. Bo staliśmy się uczestnikami Mesjasza, pod warunkiem jednak, że będziemy mocno trzymać się tego przekonania, od którego wyszliśmy, i to aż do chwili osiągnięcia celu. Co zaś do słów, dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Boży, nie zatwardzajcie swoich serc, jak to uczyniliście w gorzkiej kłótni. To jest nazwa tego miejsca, gdzie się zbuntowali, przełożona na polski. To kim byli ludzie, którzy gdy usłyszeli, kłócili się tak gorzko? To ci wszyscy, których Mosze wyprowadził z Egiptu. A kogo sobie Bóg obrzydził przez 40 lat? Tych, którzy zgrzeszyli i oto padli na pustyni. A komu to poprzysiąg, że nie wejdą do odpoczynku Jego? Tym, którzy byli nieposłuszni. Widzimy zatem, że nie byli w stanie wejść z powodu braku ufności. Dlatego niech przerażeniem napawa was ta możliwość, że choć trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, to o każdym z was może się okazać, że zawiódł. Bo dobra nowina była głoszona również nam, tak samo jak i im. Ale orędzie, które słyszeli, na nic dobrego im się nie zdało, bo ci, którzy je słyszeli, nie połączyli go z ufnością, bo to my, którzy zaufaliśmy, wchodzimy do odpoczynku. to, co usłyszeliśmy na początku, ta wiara, tutaj w Biblii brytyjskiej, czy w przykładzie brytyjskim czytamy coś takiego: staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Ta ufność to jest ufność, którą trzeba po prostu mieć cały czas. To nie jest tak, że człowiek raz uwierzył, a dalej już może żyć jak chce. Może być nieposłuszny, może przestać Bogu ufać, może dać się przestraszyć, może stwierdzić na przykład, że te olbrzymy to właściwie nie dla niego i bez względu na wszystko będzie dobrze. Słowo Boże mówi o tym, że trzeba z ufnością iść aż do końca. Taką ufnością, jaką mieliśmy na początku. Dlatego, że staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Człowiek po swoim nawróceniu, na drodze do tego, co nazywamy ziemią obiecaną my, również na drodze czy do takiego życia w pełni, zanim jeszcze do tej ziemi obiecanej dojdziemy, napotyka trudności, napotyka olbrzymów. I jest najważniejsze pytanie, w jaki sposób zareaguje na tych olbrzymów, których napotka. Większość, to co widzimy w czwartej księdze Mojżeszowej, większość tych ludzi, kiedy dowiedziała się o tym, co ich czeka, po prostu wzburzyła się niezwykle do tego stopnia, zaraz przeczytamy, że nawet chcieli ukamienować tych, którzy mówili, czy którzy przynieśli taką złą wiadomość. Natomiast większość również tych ludzi, którzy widzieli tych olbrzymów, te miasta warowne, nawet większość z nich rozpuszczała złe wieści między ludem. Czyli krótko mówiąc, oni osłabiali ich wiarę. Mówili, nie da się. Po prostu się nie da. Oni są tacy wielcy, że my wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. I tak to w życiu naszym też bywa, że są problemy, są sprawy, co do których my, jak popatrzymy na ten problem, to wydajemy się sobie tacy mali. Tacy mali. I tak naprawdę wydawałoby się, że to jest nie do przejścia. Co zrobiła większość? Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. I niestety czasem jest tak, że wierzący ludzie, którzy wyszli z Egiptu, którzy wyszli z niewoli grzechu poprzez krew baranka, w pewnym momencie, widząc problemy, które są tak ogromne, że my wydajemy się sobie tak mali wobec nich, niektórzy wierzący posuwają się do tego, że zaczynają myśleć o tym, żeby wybrać sobie innego wodza i wrócić do Egiptu. No bo jakże damy radę? Czy mamy paść od miecza? Czy nasze żony i dzieci mają stać się łupem? Popatrzcie się, idziemy i jesteśmy inni niż cała reszta społeczeństwa na przykład, niż większość. I niektórzy wierzący myślą sobie tak: czy mamy stać się ich łupem? Łupem ich prześladowań, łupem ich prześmiewczych, szyderczych zachowań? Czy nasze dzieci mają stać się również łupem szyderstwa, łupem niechęci, bo są inne, bo nie pójdą na religię, bo będą inaczej traktowane? Czy tak musi być? I czasem jest tak, że człowiek po prostu mówi: to dla mnie jest za trudne, ja się tego nie spodziewałem, tego w umowie nie było. Ja myślałem, że wszystko będzie dobrze. Niektórzy zresztą słyszą taką Ewangelię. Słuchaj, jak się nawrócisz, wszystko będzie łatwo. I nagle zaskoczeni stwierdzają, no, widzimy olbrzymów. Tak było już za czasów wczesnego Kościoła, kiedy niektórzy ludzie potrafili zawrócić z drogi pańskiej. I chcę wam pokazać taki jeden przykład człowieka, który nawet współpracował z Pawłem, a potrafił zawrócić. Dlatego, że wydało mu się, że to, co jest w Egipcie, jest lepsze i łatwiejsze niż to, co jest przed nim, jeżeli pójdzie dalej tą drogą. Nazywał się Demas. I w dwóch miejscach, w liście do Kolosan i w liście do Filemona, czytamy. List do Filemona to jest werset 23-24. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Czyli Demas był jednym z współpracowników Pawła w jego dziele, tak jak na przykład Marek czy Łukasz. A jednak w ostatnim liście, jaki Paweł w ogóle napisał, to był list pisany z więzienia. Najprawdopodobniej to był list pisany z więzienia w Rzymie, tuż przed jego egzekucją Pawła. Drugi list do Tymoteusza, 4:9-10. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. I człowiek, który widział to, co się działo w czasie usługi Pawła. Przecież działy się cuda. Ludzie byli uzdrawiani, wskrzeszani. On to wszystko widział. A jednak w pewnym momencie, już pod koniec Pawłowej służby, umiłowawszy świat doczesny, odszedł, zawrócił. I ci ludzie, którzy krzyczeli, którzy chcieli kamienować Mojżesza, Arona, chcieli wrócić do Egiptu, bo tam było łatwiej. Tam było łatwiej, ale bez Boga. A przed nimi było coś, co było trudniejsze, jeżeli pójdą tam z Bogiem. A więc chcieli obrać sobie innego wodza i wrócić do Egiptu. Demas, żeby wrócić i umiłować świat doczesny i wrócić do świata, musiał sobie wybrać innego wodza. I wrócił. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali te ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. I dokładnie tak jest w przypadku, kiedy wierzący człowiek zaczyna napotykać trudności. Jest słowo, które mówi: odeszła od nich ich osłona, bo Pan jest z wami. I możecie żyć w pełni, i możecie dojść do końca, i możecie objąć do końca, i możecie objąć posiadanie, możecie dziedzictwo wasze, które wam jest obiecane, kiedyś wziąć. Dlatego, że ci, którzy są przeciwko, te wszystkie trudności, zresztą to jest również uosabiane. To są trudności natury duchowej. Apostoł Paweł kiedyś pisze: nie mogłem przyjść do was, bo szatan przeszkodził, prawda? Są sytuacje, kiedy po prostu mamy przeciwnika, ale odeszła od nich ich osłona, tak jak od tamtych. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała pańska ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. I tak bywa w naszym życiu. I oby Pan przychodził do nas w takiej sytuacji i mówił: jak długo będziesz mnie znieważał? Tyle znaków widziałeś. Tyle znaków widziałeś w swoim życiu. Obejrzyj się do tyłu, przypomnij sobie, co dla ciebie zrobiłem. Nie znieważaj mnie, idź do przodu, bo to nie ty będziesz walczył, to Bóg za ciebie będzie walczył, bo obiecał. Wróćmy teraz do Księgi Jozuego, do 14 rozdziału, dlatego że Kaleb usłyszał pewną obietnicę i przypomina tą obietnicę. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. I 9 werset: i Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wszeczasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. Przypomnijmy dokładnie to, co powiedział Mojżesz, bo to nie jest wszystko. I to będzie 14 rozdział 4 Mojżeszowej. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. To był człowiek, w którym był inny duch niż wreszcie tych ludzi. Mówimy czasem, że duch walki na przykład z kim jest, duch odwagi jest, prawda? To jest taki duch. To jest człowiek, który uwierzył Bogu do końca, bez zastrzeżeń.
Braveheart.
Tak jest, Braveheart. Człowiek, który pozwolił Bogu na to, żeby wzmocnił jego ducha, ponieważ poszedł za nim bez zastrzeżeń. I on też widział tych wszystkich olbrzymów. On też widział synów Anaka, ale on był przekonany, że ich osłona odeszła od nich. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu. My możemy widzieć synów Anaka, możemy widzieć przeszkody, możemy widzieć różne sprawy, ale wiedzmy, że Bóg jest z nami, bo pewne rzeczy nam obiecał. I jeżeli uwierzymy Bogu bez zastrzeżeń, jeżeli pójdziemy za Nim do końca, to będziemy nie tacy jak ci, którzy chcieli wrócić do Egiptu, tylko będziemy tacy jak Kaleb. Zauważcie, że takich jak Kaleb była mniejszość w porównaniu do tych drugich. Ale przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób Pan Bóg zareagował, w jaki sposób odpowiedział na to, że Kaleb poszedł za nim bez zastrzeżeń, że uwierzył mu i jeszcze zachęcał innych. Kaleb sam o sobie mówi coś takiego po tym, jak wspomina przysięgę Mojżesza. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Słuchajcie, on ma 85 lat. Bóg przyznał się do tego, co on wtedy zrobił. Szedł z tymi wszystkimi ludźmi. On nawet widział, jak umierają tamci, którzy nie zachowali wiary. A jednak wytrwał do końca, bo co? Bo Bóg mu obiecał. Wyraźnie mu powiedział: wejdziesz do tej ziemi, dlatego że uwierzyłeś. Zachowałeś wiarę. Nie dałeś się zastraszyć. To nie dość, że obejmiesz tą ziemię w posiadanie, to jeszcze popatrzcie, co mu Bóg dał. Dał mu siłę do bitwy i siłę do pochodu, a wtedy to było bardzo ważne. I co dalej mówi Kaleb? Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. 85-letni staruszek mówi: daj mi te góry, w których są olbrzymi. Może Pan będzie ze mną, to ich wypędzę. No po prostu niezwykła rzecz, no fantastyczne. Ja nie wiem, to jest po prostu to, że Bóg w nim coś takiego zrobił, wzmocnił. To ten człowiek w wieku lat 85 mówi jeszcze: daj mi te góry, gdzie są olbrzymi. Jak Bóg będzie ze mną, to ja ich wypędzę. On się nie bał. On zachował wiarę. On wiedział, że jak Pan Bóg coś obiecuje, to Pan Bóg dotrzymuje. Że jeżeli Pan Bóg na przykład obiecał, że będzie wzmacniał, obiecał, że będzie błogosławił tych, którzy mu wierzą, że będzie dodawał ducha, że jeżeli coś zaczął, to i skończy. Tylko ufajmy. I dlatego na przykład w nowym pismach Nowego Przymierza jest tyle miejsca o tym, żeby się wzajemnie wzmacniać, żeby się wzajemnie zachęcać, żeby tej wiary nie tracić. Żeby się uczyć na błędach tamtych ludzi. Dlatego, że Bóg ma moc stawić nas przed obliczem swojej chwały. Jest napisane? Jest napisane, prawda? To jest list Judy. Może ja to przeczytam dokładnie. To jest list Judy. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Może to zrobić. Może nas stawić, może doprowadzić nas do samego końca. Pod warunkiem, że po prostu pójdziemy za nim do końca jak Kaleb, bez zastrzeżeń, jak Kaleb, że będziemy mieć tą ufność, bo Bóg, jeżeli nawet nam po drodze wiary zabraknie, to Bóg nas będzie prowadził. Też jest napisane: On nas będzie zachowywał, ponieważ sam siebie zaprzeć się nie może. Jest jedyny problem taki, żeby nie ulec zatwardziałości przez oszustwo grzechu. To jest jedyny problem w naszym życiu. Nie upaść po drodze. Nie zawrócić do Egiptu, widząc, że tam są lepsze rzeczy. Tam jest łatwiej. Bo bywa tak, że człowiek po prostu patrzy na to, co jest łatwiejsze i chciałby tego, co jest łatwiejsze. Taka pokusa. Ale jeżeli Pan Bóg daje siły, to daje siły. Jeżeli Mu dał siły przez te 45 lat, to daj nam. Bez względu na to, jak długo jeszcze będziemy żyć. I możemy śmiało powiedzieć: Panie, jeżeli będziesz ze mną, pokonam wszystkich przeciwników, wszystkie przeciwności, nawet jeżeli wydaje się sam sobie wobec nich taki mały. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Amen.